Witamy w ostatnim w tym roku odcinku Zbrodni przy kawie, bo przypominamy, że 27 grudnia, po raz pierwszy od powstania naszego podcastu, robimy sobie wolne, aby móc ten świąteczny czas poświęcić naszej rodzinie. Wrócimy do Was z nową siłą 3 stycznia.
Z nową siłą i nowymi pomysłami na kolejne odcinki.
Dokładnie. A dzisiaj przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Opowiem Wam o sprawie, która wydarzyła się pomiędzy 24 a 26 grudnia 1992 roku w Dayton w Ohio i która niesamowicie wpłynęła na tamtejszą społeczność. Ale jak zwykle zacznijmy od początku. Marvellous Keene urodził się 5 lipca 1973 roku. Od dziecka był inteligentny, chętny do nauki, w szkole miał dobre stopnie i cieszył się dobrą opinią nauczycieli. Uczęszczał do kościoła, gdzie pełnił posługę jako ministrant i śpiewał w chórze. Wszystko zmieniło się, gdy miał 18 lat, na początku 1991 roku, gdy jego brat podczas wykonywania rabunku został postrzelony i w efekcie zabity. Dla Marva był to moment, w którym całe jego budowane skrzętnie życie legło w gruzach. Opuścił się w nauce, w końcu odszedł ze szkoły. Miał liczne wybuchy gniewu i agresji. Zaczął zadawać się z podobną do siebie zagubioną młodzieżą. Jego matka postanowiła wysłać go do ojca, który mieszkał w Los Angeles. Niestety, po 18 miesiącach Marvellous wrócił, gdyż pomiędzy nim a ojcem pojawił się konflikt na tle finansowym. Nie wiem, czy chodziło o to, że Marvellous jakoś, nie wiem, podkradał tacie pieniądze, czy chciał od ojca pieniądze sam na przykład nie pracując, a też się nie uczył, a ojciec po prostu nie był gotowy na podjęcie się takiego wydatku, jakim jest dodatkowa osoba na przykład w jego domu. No czy doszło tutaj do jakiegoś takiego, że po prostu ojciec nie chciał ułożyć na niego, tutaj trudno mi absolutnie się wypowiadać. No niemniej faktycznie skończyło się to tak, że po tych 18 miesiącach wrócił do tego Dayton, ale tylko na krótko zamieszkał z matką w swoim rodzinnym domu i na początku grudnia przeniósł się do takiego bardzo taniego motelu, gdzie same takie osoby, które no są na skraju bezdomności, często niepracujące, mające problemy z różnymi uzależnieniami, no wynajmują tam jakiś taki mały pokoik. W domu trochę starszego od niego mężczyzny, który znany jest w źródłach jako Bill, znajdowało się miejsce, w którym się spotykali. Mówiąc wprost, była to Melina, handlarza narkotyków. Dzieciaki, które tam się spotykały, nazywały same siebie Downtown Posse, co można przetłumaczyć luźno jako ekipa ze śródmieścia. No nie trudno zauważyć, że kreowali się na taki swojego rodzaju gang. Należało do niego 9 młodych ludzi. 23 grudnia 1992 roku w swoim pokoju motelowym Marvellous przybywał ze swoją dziewczyną, Laurą Taylor. Laura miała 16 lat. Wyrzucono ją ze szkoły 4 miesiące wcześniej i od 3 tygodni nie utrzymywała żadnego kontaktu z rodzicami, a od 2 tygodni dzieliła lokum z Marvellousem. Kończyły się im pieniądze, zastanawiali się, co mogą z tym począć, no choć ich opcje, no trzeba przyznać szczerze, raczej należały do takich, jak zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. I wtedy ponoć Laura powiedziała, dodajmy naszemu życiu trochę pikanterii i zaproponowała, że mogą obrabować mężczyznę, którego zna. Chodziło o Josepha Wilkersona. Ten 34-letni mężczyzna pracował w General Motors i radził sobie całkiem dobrze finansowo. Laura wiedziała, że korzysta z płatnych usług seksualnych. Skontaktowała się z nim i zaproponowała mu orgię. Mężczyzna przystał na tę propozycję. Para przyszykowała się, Marvellous zabrał ze sobą 2 pistolety, następnie piechotą udali się do Billa, gdzie spotkali Heather Matthews. Heather miała 20 lat i zaledwie 2 miesiące wcześniej wyszła z więzienia. Aktualnie znów oddawała się swojemu nałogowi. Jako, że nie miała pracy, nie miała też pieniędzy na heroinę, więc szybko zgodziła się wziąć udział w rabunku. I tak w trójkę piechotą udali się do domu Josepha Wilkersona. Po krótkiej rozmowie Laura udała się z nim do sypialni. Po chwili dołączyli do nich Marvellous i Heather. Joseph zaczął ściągać odzież. Dołączyły do niego dziewczęta. Marvellous udał, że ściąga spodnie, ale tak naprawdę sięgał po broń. Nakazał Josephowi położyć się na łóżku. Wtedy dziewczęta związały go kablem. Po unieruchomieniu właściciela domu wyruszyli plądrować. Ich łupem padły następujące zdobycze. Mikrofalówka, niewielki telewizor, telefon bezprzewodowy, suszarka do włosów i lokówka. Dziewczęta zapakowały zdobycze do jednego z samochodów Josepha. Właściciel domu powiedział Marvellousowi, że w garażu ma jeszcze broń. Chłopak udał się tam i znalazł Derringera kalibru 32. Wrócił do Josepha i przez zwiniętą pościem postrzelił go w tułów. Dziewczęta potem, jak usłyszały wystrzał, udały się do sypialni. Joseph nie zginął od pocisków. Laura wzięła od Marvelousa broń, ale ta się zacięła. Podał jej pistolet, z którym przyszli, a ona podeszła do Josepha i wystrzeliła w jego głowę. Mężczyzna zmarł. No po tym wydarzeniu wydaje się, że ekipa ze Śródmieścia nabrała wiatru w żagle. Miała teraz do dyspozycji 2 samochody Josepha, no i tak naprawdę całkiem fajną miejscówkę. I tak przez kolejne 3 dni pomieszkiwali w domu swojej ofiary, częstując się pożywieniem i znalezionymi innymi dobrami. Zapraszali nawet innych członków swojego gangu, a wszystko to z cią Josepha Wilkersona w sypialni. 24 grudnia, po zabiciu Josepha, około 7 rano przybyli do domu Billa, gdzie spali do południa. W międzyczasie Heather skontaktowała się ze swoim 17-letnim chłopakiem, DeMarcusem Smith, który był poszukiwany przez policję za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. W czwórkę, w jednym z samochodów Josepha, wyruszyli najpierw pograć na automatach, a później na dalszy żer. Próbowali ukraść samochód, jednak nic z tego nie wyszło. Wracając z tej nieudanej akcji, około 22, zobaczyli w budce telefonicznej młodą dziewczynę. Wpadły im w oko jej sportowe buty marki Fila. Zatrzymali się. Z samochodu wysiedli Marvelous i DeMarcus. Wyciągnęli broń. 18-letnia Danita Goulet zaczęła prosić, aby nie strzelali. Usłyszała tylko wesołych świąt, i padło 5 strzałów. Zabrano jej te kuszące sportowe buty, kurtkę i plecak, którym prócz zupełnie bezwartościowych rzeczy znaleźli jedynie 50 centów. Jak wspomina siostra Danity, była to pogodna, dobra duszyczka. Trochę nieśmiała, ale nigdy nie odmawiała pomocy. Posiadała 2 dzieci, ale pomimo tego nie opuściła liceum, dobrze się uczyła i zmierzała prostą drogą do skończenia szkoły z sukcesem. Policja została zawiadomiona i śledczy dotarli na miejsce. Nie znaleźli żadnych ważnych śladów. Jedyna rzecz, która ich zastanowiła, to łuski naboi. Zidentyfikowali po nich bardzo tanią amunicję, którą kupuje się raczej, aby postrzelać sobie do celu. No i pozwoliło im to wykluczyć działanie jakiejś przestępczości zorganizowanej, no bo zdecydowanie tego typu osoby posługują się jednak innymi nabojami, żeby mieć pewność, że jeżeli będą do kogoś strzelać, to będzie po prostu to skuteczne. Natomiast z tymi pociskami to nigdy nie było tak do końca pewne. Po tym morderstwie 4 przestępców wróciła do domu Josepha. Tam dołączyli do nich 18-letni Marvin Washington, jego dziewczyna 16-letnia Wendy Cottrell i 28-letni Jeffrey Wright, który był byłym chłopakiem Heather. Ex-kochankowie zaczęli się kłócić. W pewnym momencie Jeffrey chwycił Heather za włosy i zaciągnął do pokoju obok. DeMarcus zobaczył to i udał się za nimi, z bronią. Zaczęli walczyć. Jeffrey zaczął uciekać. Został 4-krotnie postrzelony w nogi, ale udało mu się schronić w sąsiednim domu. Możliwe, że to burzliwe zajście z byłem Heather przypomniało Lorze o jej byłym chłopaku, 19-letnim Richmondzie Maddox. Przypomniała sobie, że Richmond miał pieniądze i miał samochód, czyli 2 rzeczy, które nasza tutaj grupa wyjątkowo mocno poszukiwała. Następnego dnia, czyli 25 grudnia wieczorem, Laura zadzwoniła do Richmonda i namówiła go na spotkanie, oferując mu seks w pobliskim hotelu. Wsiadła do samochodu chłopaka. Ten po chwili zauważył, że jedzie za nimi inne auto. Laura próbowała zbyć to, mówiąc, że to jej kuzyni, chcą się upewnić, że na pewno zabierze ją do hotelu, no bo różne rzeczy się słyszy. Richmond jednak nie uwierzył. W dogodnej chwili nadepnął na gaz, chcąc zgubić pościg. Wtedy Laura wyciągnęła skradzionego Dillingera, przyłożyła mu do skroni i pociągnęła za spust. Następnie wyskoczyła z samochodu, tuż przed tym jak uderzył on w znajdujące się na poboczu drzewo. Do wraku samochodu podjechali Marvelous i DeMarcus. Wysiedli zobaczyć, co się stało. Wtedy zobaczył ich świadek, który zadzwonił na policję. Gdy mężczyźni zobaczyli świadka, który krzyknął, dzwonię na policję, spokojnie ruszyli w stronę samochodu i odjechali. Laura po tym wyskoczeniu z samochodu trochę kulała, ale dotarła do miejsca, w którym była umówiona z Heather, która miała ją z powrotem zabrać do ich siedziby 2 samochodem. Gdy śledczy przybyli na miejsce, na pierwszy rzut oka nie wiedzieli, po co właściwie zostali wezwani, bo wszystko wyglądało tak, jakby Richmond po prostu wpadł w jakiś poślizg, bo to była zima i zderzył się z drzewem. Natomiast lekarz pokazał im ranę po pocisku i poinformował, że przyczyną śmierci był strzał z pistoletu. Przystąpiono do pracy, ale nie znaleziono niczego znaczącego. Wtedy nie wiązano tych przestępstw ze sobą, gdyż badając ofiary nie znaleziono żadnej wspólnej płaszczyzny. Także wyglądało na to, że zupełnie dwie niezależne od siebie osoby padły ofiarą dwóch osobnych sprawców. Jednak nasza czwórka przestępców troszeczkę zaczęła się zastanawiać, że po tej aferze z Jeffreyem możliwe, że doniesie on na policję i znajdą ich w domu swojej pierwszej ofiary. Większość czasu spędzali w domu innego członka ich ekipy i tam też spotkali się z jeszcze jedną osobą. Razem z tymi nowymi chłopakami zaczęli się zastanawiać, co zrobić, aby zdobyć pieniądze. Wpadli na pomysł, aby zaczepić się przy bankomacie i napaść na osobę, która będzie wyciągać gotówkę. Wyruszyli w drogę w dwóch samochodach, ale po jakimś czasie ci dodatkowi chłopcy po prostu się odłączyli. Prawdopodobnie nie chcieli brać udziału w jakimś takim rabunku. Marvelous Laura, Heather i DeMarcus jechali dalej. Stanęli pod bankiem, czekając na kogoś, kto będzie wypłacał środki. I pojawiła się jedna osoba, ale chyba wystraszona tym, że na parkingu stoi samochód, ludzie z niego nie wysiadają, to stwierdziła, że coś chyba jest nie tak i pojechała dalej. Wtedy nasza czwórka udała się na stację BP, gdzie zastali kobietę dopompowującą opony w samochodzie. Marvelous i DeMarcus wysiedli z samochodu, celując bronią do kobiety. Marvelous rzucił do DeMarcusa: zastrzel ją. Kobieta jednak spostrzegła, co się dzieje, i uciekła. Mężczyźni wsiedli do samochodu kobiety i odjechali. Heather i Laura jechały tym samochodem, którym przyjechali na tą stację BP i pojechały za nimi. Wciąż nie mając pieniędzy, postanowili obrabować sklep. Udali się do małego rodzinnego sklepiku, w którym zmianę miała Sara Abraham, czyli 38-letnia kobieta, matka 11-letniej dziewczynki. W pracy też był jej pomocnik. Laura weszła do sklepu. Prócz obsługi był tam też 71-letni Jimmy Thompson. Dziewczyna wzięła gumę i sok z lady. Zabrakło jej kilku centów, więc pan Thompson pomyślał, że pomoże tej uroczej dziewczynie i wręczył jej brakujące pieniądze. Laura faktycznie na pierwszy rzut oka mogła uchodzić za bardzo uroczą. Była dość niska, miała wręcz dziecięcą buzię. Nie wydawało się, że może stanowić jakieś realne zagrożenie. Umówiła się ze swoimi towarzyszami, że jeśli szybko nie wyjdzie, to znaczy, że droga wolna i dlatego tuż po tym, jak Laura zapłaciła, do sklepu wszedł Marvelous i DeMarcus. Pan Thompson, gdy nie został postrzelony wycelowanym w niego pociskiem, szybko zareagował i udał trafienie, upadając na ziemię. Pracownik został postrzelony w brzuch, zaś pani Sara została postrzelona w usta i czubek głowy. Zbrodniarze uciekli z miejsca zdarzenia. Łup wynosił jedynie $44. Policja szybko została poinformowana i wkrótce śledczy znaleźli się na miejscu. Ranni zostali oczywiście wcześniej zabrani do szpitala. Pan trafiony w brzuch był w dobrym stanie i przeżył. Pani Sara niestety po 5 dniach przegrała walkę o życie i stała się czwartą ofiarą ekipy ze Śródmieścia. Śledczy znaleźli na miejscu zderzenia łuski po pociskach odpowiadające tym znalezionym przy ciele Danity, i do tego mieli świadków, którzy opisali nie tylko sprawców, ale także podali informacje odnośnie ich samochodu. Detektywi wtedy tak naprawdę uświadomili sobie, że mają prawdopodobnie do czynienia ze sprawcą lub sprawcami, którzy stanowią realne zagrożenie dla społeczności. Wydano więc dyspozycję policjantom, którzy pełnili służbę w terenie, aby wypatrywali samochodu zgodnego z opisem świadków oraz wszystkich nietypowych grup lub jakichś tam zdarzeń, które nie będą pasować do takiego normalnego życia małej miejscowości. Ekipa poczuła, że robi się wokół nich gorąco. Udali się do domu swojej pierwszej ofiary, zamienili tablice rejestracyjne posiadanych samochodów. Następnie udali się do domu członka ekipy, którego byli wcześniej. Tam zaczęli rozważać, co mogą zrobić, aby zminimalizować prawdopodobieństwo aresztowania. Jednak analizując sytuację, zaczęli obawiać się, że Wendy Cottrell i jej chłopak Marvin Washington wiedzieli za dużo. Do tego widzieli, jak DeMarcus postrzelił Jeffreya Wrighta, i oczywiście byli w domu ich pierwszej ofiary. Marvelous Laura, Heather i DeMarcus oraz kolega, którego byli, wsiedli do skradzionego na stacji benzynowej samochodu. Podjechali po Wendy i Marvina. Para wsiadła do samochodu. Pojechali po alkohol i popijając na zmianę jechali dalej. Marvelous powiedział, że chce odwiedzić grób brata. Kolega, który do tej pory był razem z czwórką, poprosił, aby zawieźli go do domu, co też uczyniono. Reszta pojechała na cmentarz. Kolega jednak zaraz po przyjściu do domu stwierdził chyba, że widział za dużo i zaczął po prostu obawiać się o swoje życie. Zadzwonił na policję złożyć anonimowy donos. Jednak policjanci poprosili, żeby stawił się na komendę, żeby mogli go przesłuchać. I tak też zrobił. Tam opowiedział o wszystkim, dając śledczym nie tylko potwierdzenie ich teorii, że mają do czynienia z jedną grupą, która była winna tym wszystkich morderstw, które się wydarzyły, ale także dał im informacje na temat Josepha Wilkersona, o którym śledczy w tamtym czasie nie wiedzieli, ponieważ nikt nie zgłosił jego zaginięcia albo brak możliwości skontaktowania się z nim. W tym samym czasie policjant John Huber patrolował ulicę. Do jego wzrok przyciągnął nietypowy samochód, którego nie widział wcześniej w okolicy, którą patrolował. Poprosił przez radio o sprawdzenie tablic rejestracyjnych i odkrył, że te tablice nie należą do tego samochodu, a taki sam model samochodu został ukradziony. Gdy auto odjechało, ruszył za nim, raportując i prosząc o wsparcie. Ale ku jego zdziwieniu nie miał do czynienia z jakąś ucieczką i pościgiem, ponieważ auto po chwili stanęło. Wysiadł z radiowozu i ruszył w kierunku auta. Drzwi się otworzyły i z samochodu wybiegł jeden z pasażerów. Pan John oczywiście o tym nie wiedział, ale był to DeMarcus Smith. Jak później się okazało, ruszył on ukryć się u tego kolegi, u tego, który notabene na nich doniósł. Więc po jakimś czasie oczywiście policja się dowiedziała, że tam się ukrywa i został tam zatrzymany. Pozostała trójka została w środku samochodu. Laura kazała Marvalusowi zastrzelić policjanta, ten jednak nie chciał tego zrobić. Pojawiły się posiłki i policjanci otoczyli auto. Kazali wysiąść pasażerom z samochodu. Ci wyszli i nie stawiali oporu przy zatrzymaniu. Mieli na sobie rzeczy, zabrane Danice. Znaleziono też przedmioty, które udało powiązać się z Josephem. Po zatrzymaniu byli przesłuchiwani osobno. Marvalus odpowiedział na pytania w bardzo grzeczny sposób, opowiadając o niemal wszystkim. Podobnie jak DeMarcus. Heather przystąpiła bardzo gorliwie do współpracy, bo choć nie brała udziału bezpośrednio w żadnym morderstwie, to pomagała i była tak naprawdę współwinna, więc żeby uniknąć kary śmierci, bardzo szybko zaczęła współpracować z policją. Jedyną osobą, która nie zaczęła od razu współpracować, była Laura. Poprosiła o obecność prawnika. Wiele osób uważało ją za zaplątaną w splot wydarzeń dziewczynę, która była omamiona przez swojego chłopaka. I tak naprawdę taka była trochę narracja, że ten groźny Marvalus zmanipulował Laurę i ona tak naprawdę się temu wszystkiemu poddała. W areszcie odwiedził ją nawet duchowny, aby świadczyć jej jakieś tam wsparcie. Ale w trakcie rozmowy z tym duchownym, Laura wyjawiła, że tak naprawdę są jeszcze dwie osoby, które zabili. Mowa była oczywiście o Wendy i Marvinie. Po tym, jak czwórka zabrała ich na cmentarz, mierząc do nich z broni, kazali im powiedzieć, czy donieśli na policję. Para gorliwie zaprzeczyła, błagała, aby im uwierzyli. Niestety tak się nie stało. Ich ciała zostały schowane za kupą śmieci na końcu cmentarza. Tam też znaleźli je śledczy 27 grudnia. Ciało 16-letniej Wendy, która była w ciąży w momencie śmierci, leżało na wznak. Została postrzelona w usta, a pocisk wydostał się w okolicy ucha. Nie miała butów, a kieszenie jej płaszcza były wywrócone na drugą stronę. Przy jej ciele znaleziono 3 łuski po nabojach. Niedaleko od niej znajdowało się ciało ojca jej dziecka, czyli 18-letniego Marvina. Ciało chłopaka miało rany postrzałowe w bok i w głowę. Przy jego ciele znaleziono 7 łusek po nabojach. Wendy została zidentyfikowana przez swoją matkę na podstawie zdjęć. Matka nie widziała jej od 3 tygodni. Ruszył proces, podczas którego ustalono, że Laura nie była wcale tak niewinną ofiarą zdarzeń, ale tak naprawdę była pomysłodawcą większości działań grupy. Bezpośrednio była też odpowiedzialna za śmierć swojego byłego chłopaka, Richmonda. Dostała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. O zwolnienie warunkowe będzie mogła się ubiegać w 2098 roku, choć oczywiście jest to mało prawdopodobne, gdyż miałaby wtedy ponad 120 lat. Jeszcze mniej prawdopodobne, że kiedykolwiek na wolność wyjdzie Heather, bo ona również dostała wyrok dożywocia, a o zwolnienie warunkowe mogłaby się ubiegać dopiero w 2132 roku. Obydwie odsiadują swój wyrok w więzieniu dla kobiet w Merville. Także DeMarcus dostał dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe w 2123 roku, a karę odsiaduje w więzieniu w Manfield. Marvalus, jak wspomniałam, został uznany przez wszystkich za lidera tej grupy. Uznano, że był starszy od reszty i miał na nich jakiś duży wpływ. Natomiast de facto nie jest to tak do końca zgodne z prawdą, ponieważ Heather była od niego starsza o rok, a DeMarcus i Laura byli odpowiednio jedynie o 2 i 3 lata młodsi. Trudno tu więc mówić, że Marvalus był znacznie starszy od nich i mógł na nich jakiś wywierać wyjątkowo mocny wpływ.
Ta sprawa mi trochę przypomina sprawę, o której mówiłaś przy okazji odcinka Paula Snabela. Tam również była kobieta, która była takim mózgiem całej operacji i też miała na tyle silną osobowość, że osoby jej się totalnie poddały i właśnie robiły to, co im kazała. I tutaj ten przypadek trochę też mi się z tym kojarzy, że pojawia się taka kobieta, która ma na tyle silną osobowość, że za nią idzie kilka osób, które są namówione przez nią. Pewnie była jakaś tam perswazja z jej strony, żeby zabić dla zysku. No i tutaj też niby taka kobieta, która jest krucha, niewinna, która powinna się podporządkować mężczyźnie, bo tak to jest najczęściej przyjęte, że my jesteśmy tymi słabszymi, tak naprawdę jest mózgiem całej operacji. No tutaj to nie jest potwierdzone, ale z tego, co mówisz, z tego, co można wywnioskować, no to jednak ona była taką przywódczynią tego małego gangu.
Tak naprawdę, jak sobie przeanalizujemy te wszystkie osoby, no to tak naprawdę Laura wpadła na pomysł, żeby obrabować tego Josepha. Oczywiście ona teoretycznie nie podjęła decyzji, ani nie namawiała do tego, żeby zabić. Ale jak się nie udało to Marvelousowi, to ona strzeliła tak naprawdę ten ostatni strzał, który zakończył życie Josepha. Potem to ona tak naprawdę wpadła na pomysł, żeby obrabować tego swojego byłego chłopaka. Ona wpadła ponoć też na pomysł, żeby obrabować ten sklep spożywczy. Także wiele z tych działań były spowodowane tym, że to ona wpadała na taki pomysł de facto. Także za chwilę trochę jeszcze wrócimy do poszczególnych osób tutaj w tym układzie sił, ale faktycznie ja się kompletnie nie zgadzam z tą narracją, może tak powiem, że Marvelous był jakąś wyjątkowo wielką siłą w tym układzie. On oczywiście był fizycznie większy od nich, więc na pierwszy rzut oka faktycznie mógł stanowić taki autorytet, miał też w sobie dużo tego gniewu i tak dalej, natomiast faktycznie nie odbierając oczywiście jakiejś winy, która na nim ciąży, bo 5 ofiar to on zastrzelił, to on był odpowiedzialny za ich śmierć. Także tu absolutnie to nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że taka narracja, że inni trochę byli jakby w grawitacji jego działań i tylko zostaje wciągnięci do jego działań, jest tak naprawdę bardzo krzywdzące i według mnie absolutnie mija się z prawdą. Ja tego tak kompletnie nie dostrzegam i powiem szczerze, że jak z większością materiałów się zapoznawałam, to właśnie tam bez cienia żadnego zmarszczenia brwi właśnie w taki sposób to podawano, że Marvelous był winny wszystkiemu, że on był liderem tej grupy. Mało tego, w jednym źródle nawet tak troszeczkę ktoś miał takie, że czego można było się spodziewać, skoro był z 16-letnią dziewczyną, ale no on miał tylko 19 lat, więc to nic dziwnego, że był z 16-latką w związku. No jak gdyby miał 29 lat, byłoby to bardzo niedobre i przynajmniej zastanawiające. Natomiast jeżeli on miał 19 lat i był w związku z 16-letnią dziewczyną, no to ja nie widzę tu niczego takiego, żeby miało to świadczyć o tym, że jest jakiś zdegenerowany. Taka dziwny jest nacisk, dziwna jest narracja, że to ten Marvelous był tym złym nasieniem, który jest wszystkiemu winny. Natomiast wracając troszeczkę do rozprawy właśnie Marvelousa. Jego obrona powoływała się na to, że cierpiał on na zespół stresu pourazowego po śmierci swojego brata i przez to tak naprawdę całego osobowość się posypała, a w czasie tych świąt był w takiej psychozie, jakby, że do końca nie panował nad swoimi czynami. Ale ława przysięgłych nie przyjęła takiej linii obrony, bo tak jak mówiłam, prokurator bardzo mocno naciska, że to był głową, że on był liderem, że on był tak naprawdę wszystkiemu winny, no bo to on pociągał za spust. Został skazany na karę śmierci. I tak 21 lipca 2009 roku, po 17 latach odsiadki i wyczerpaniu możliwości odwoływania się, został mu podany śmiertelny zastrzyk. Notabene egzekucja została przyspieszona, bo w stanie Ohio przyjęte jest, że wykonuje się jedną egzekucję na miesiąc, a Marvelous został stracony po 6 dniach od poprzedniego skazańca. Czemu to było przyspieszone? Nie udało mi się w żadnym źródle znaleźć. No zamówił bardzo dużo ostatni posiłek, ale wtedy nie było ograniczeń, jeśli chodzi o ilość jedzenia i prawdopodobnie zamówił wszystkie swoje ulubione potrawy. Nawet go jakoś tam zjadł, bo niektórzy po prostu zamawiają, ale nie są w stanie go zjeść. Spytany, czy chce powiedzieć jakieś ostatnie słowo, powiedział, że nie, odmówił tego. Poprosił swojego prawnika, żeby też nie ubiegał się o, no nazwijmy to po polsku, prawo łaski, które oczywiście nie świadczy o tym, że ktoś mu tam, okej, możesz iść do domu, tylko w przypadku akurat osób, które znajdują się w tych celach śmierci, możliwe jest jeszcze właśnie po wyczerpaniu tego całego procesu odwołań, ubieganie się właśnie o te prawo łaski, które może jakby złagodzić to na dożywotnie więzienie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Prosił też swojego prawnika, żeby już po tym, jak zostanie stracony, nie miał takiego jakby ostatniego słowa, ponieważ jest to praktykowane, że prawnik albo osoba, która reprezentuje skazańca, ma takie jakby ostatnie słowo jeszcze na jego temat, właśnie że daje taki wywiad do prasy albo wydaje takie oficjalne oświadczenie. On poprosił, aby tego nie robił, dlatego żeby nie przysparzać dodatkowego bólu rodzinie, zarówno swojej, jak i rodzinom ofiar. Także w taki sposób Marvelous stracił życie w 2009 roku. Z takich ciekawych rzeczy, to był on 1000 osobą, na której został wykonany wyrok kary śmierci poprzez zastrzyk od 1976 roku w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę wydaje się, że 1000 osób przez te tam 33 lata to nie jest wcale tak dużo, no bo w 2009 roku te 1000 osób było. Ale tak naprawdę jak się to podzieli, to wychodzi 30 egzekucji rocznie, czyli niemal 3 egzekucje miesięcznie. Oczywiście tu mówimy o całych Stanach Zjednoczonych, ale też nie wszystkie stany mają w ogóle karę śmierci. Co tak naprawdę daje dość sporo osób. Oczywiście tak jakby przy okazji tego, że to już 1000 osób w takim trybie straciło życie w więzieniach w Stanach Zjednoczonych, no to Unia Europejska wystosowała takie pismo jakby oficjalne, żeby skłonić może rozważenie, żeby znieść tą karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na terytorium Unii Europejskiej oczywiście kara śmierci jest prawnie zdelegalizowana i nie można jej stosować, ani uchwalić w danym kraju, który należy do wspólnoty. Ale tak naprawdę jak wiemy, to nic nie dało, bo narracja jest taka, że kara śmierci tak naprawdę jest dbaniem o godność człowieka, tylko ofiary, a nie sprawcy. Żeby każdy obywatel, który postępuje zgodnie z prawem, miał pewność, że gdy padnie ofiarą przestępstwa albo padnie ofiarą przestępstwa ktoś z jego bliskich, zostanie w cudzysłowie oczywiście pomszczony, że będzie ta kara odpowiednia do winy. Także tu oczywiście jest kwestia zupełnie innego podejścia do kary śmierci jako takiej, ale jak dobrze wiemy, nawet u nas tutaj pojawiają się różne argumenty i za, i przeciw, i nawet my dwie mamy troszeczkę inne stanowisko na ten temat, bo jestem zdecydowanie na nie, Natalia jest tak pół na pół i tak naprawdę większość osób jest pół na pół, mało jest chyba osób, które tak się zupełnie opowiadają, że tak, jak najbardziej, jak najwięcej stosować. Myślę, że większość osób, które troszeczkę się nad tym pochyliły, no to ma pewne wątpliwości. Tak właśnie zakończył życie Marvelous. Miał wtedy jedynie 36 lat, czyli był niewiele od nas starszy. I tak jak wspomniałam, połowę życia spędził w więzieniu. No i tak naprawdę, jak się troszeczkę przeanalizuje tą grupę i jej dynamikę, to ja przyznam szczerze, że mnie ta historia bardzo zasmuciła. Ja troszeczkę na początku, jak na nią trafiłam i zaczęłam ją trochę badać, to właśnie tak znałam ją z tego opowiadania, że był taki lider, że tacy byli zdegenerowani, że zabili tyle osób. I oczywiście zabili tyle osób, to jest wielka tragedia, bo te osoby zostały zabite bez powodu. I to nie można ich wybielać, że ojej, bo byli biedni, to wcale się nie liczy. Nie, zrobili coś strasznego, powinni być za to ukarani i nie można absolutnie tutaj w jakiś sposób łagodzić tej winy. Ale fakt jest taki, że oni również padli ofiarą całego systemu, w którym funkcjonowali. Bo jak sobie troszeczkę przeanalizujemy te osoby. Marvelous stracił brata, ale brat zginął podczas rabunku. Czyli tam też coś się nie tak działo w tej rodzinie, umówmy się. Nie wiadomo, czy nie chcę tutaj absolutnie, bo nie znalazłam żadnych źródeł, oceniać mamę Marvelousa. Możliwe, że samotnie wychowywała dwóch synów, może pracowała na dwie zmiany, po prostu trochę jej nie było w domu, brakowało pieniędzy. Może ten brat Marvelousa też wziął udział w tym rabunku dlatego, żeby zdobyć dodatkowe pieniądze. Także ja nie chcę tutaj tak jednoznacznie oceniać ich postępowanie, że było tak złe, zdegenerowana rodzina, tylko coś tam było nie tak. Gdzieś tam zabrakło jakiejś może pomocy z zewnątrz, żeby tą sytuację jakoś ogarnąć, uratować, pomóc po prostu tej rodzinie. No i faktycznie to była dla niego bardzo duża trauma. Czy będziemy się zgadzać z tym, że to był ten zespół stresu pourazowego, czy będziemy się skłaniać, że to po prostu była trauma, to tak czy siak, każde przeżycie traumatyczne potrafi tak naprawdę zdezorganizować całą osobowość, kompletnie wszystko w życiu danego człowieka, nawet takie postrzeganie tego, co jest dobre, co nie, co jest ważne, co nie. Do tego wszystkiego oczywiście mamy tu cały proces żałoby, tak, który potrafi trwać i latami, bo każdy to przechodzi inaczej. Jest ten etap gniewu, agresji takiej, niezgadzania się z tym wszystkim, buntu przeciwko światu, który tak jest ułożony. Do tego wszystkiego to się nałożyło na jego takie nastoletnie lata, kiedy już mamy taką potrzebę sposoby trochę buntowania się przeciwko temu, co jest, temu, co zostaliśmy, co jest złe, co jest niedobre, chcemy zmieniać wszystko. Także to wszystko się na siebie nakłada i w tym momencie jego mama nie umiała mu pomóc, nie umiała go wesprzeć. I oczywiście nie wiadomo, może też jej nikt nie pomógł. Była z tym wszystkim sama, nie wiedziała, co robić, nie umiała po prostu. Nie zakładam tutaj złej woli. Pojechał do tego taty, żeby szukać w nim wsparcia i on sam stwierdził, że to, że jego tata go odtrącił, też było dla niego ciosem. I tak jak wspomniałam, nie wiem, w jakich to było okolicznościach, więc nie chcę też tego taty oceniać, że tak, zostawił ich, a jeszcze potem, jak syn do niego przyjechał w potrzeby, tylko wyrzucił, bo nie wiem, co tam się zadziało. Wiem, że to był jakiś konflikt na tle finansowym, ale jak wspomniałam, nie wiadomo, czy Marvolus go okradł, czy po prostu tam były jakieś trudności finansowe, Marvolus nie chciał na przykład iść do pracy, pomóc w tym domu, więc się o to kłócili, więc w pewnym momencie stwierdził, jak nie, to wyjeżdżam. Nie wiem, jaka to była skala tego problemu i nie wiem, co było podłożem tego problemu, więc nie chcę tutaj oceniać żadnej ze stron, ani Marvolusa, ani ojca. Po prostu jakoś się na tej płaszczyźnie nie dogadali na tyle, że ten Marvolus wrócił do swojego rodzinnego miasta. No i też po kilku miesiącach, bo on wrócił w sierpniu, a na początku grudnia wyprowadził się od mamy, czyli tam też nie znalazł tego, czego szukał. No i tak naprawdę jedyne wsparcie wydaje się, że znalazł wśród osób takich jak on. I mówimy tutaj o Lorze, która miała 16 lat, od 3 tygodni nie mieszkała w domu, została wyrzucona ze szkoły. Ona też wiedziała, że ten pan Joseph korzysta z takich usług seksualnych, czyli nie wiadomo, czy wcześniej już w taki sposób nie zarabiała na siebie, biorąc pod uwagę, że od jakiegoś czasu nie miała na pewno wsparcia finansowego swoich rodziców. Więc tutaj też może być coś takiego. Heather, która mając 20 lat, już była po odsiadce w więzieniu, uzależniona od heroiny. Prawdopodobnie też bez jakiegoś tam wsparcia rodziny, skoro praktycznie mieszkała na tej melinie. DeMarcus też był skazany, był na zwolnieniu warunkowym, którego warunki złamał, więc był poszukiwany przez policję. 17-letni chłopak. Nie wszyscy byli bardzo, bardzo młodzi. Nawet ta para, która straciła życie, która z nimi tam była w tym domu tego pana Josepha, oni mieli 18 i 16 lat. Ta dziewczyna była w ciąży, też jej mama nie widziała jej od 3 tygodni. Także wszystko były osoby bardzo, bardzo młode, które tak naprawdę nie miały wsparcia w nikim, nie miały tego bezpiecznego takiego balastu w postaci rodziny. Czy na własne życzenie trochę, czy im się tylko tak wydawało, czy faktycznie nie mieli, bo no, ta rodzina w jakiś tam sposób nie zadziałała tak, jak powinna. Oczywiście to trudno jest oceniać, bo nie ma na ten temat danych, nie wiem, czy ktoś się w ogóle nad tym pochylał i zgłębiał ten temat. Ale faktycznie to wszystko są trochę takie pogubione dzieciaki. Gdzieś wcześniej troszeczkę chyba zawiódł ich cały system jakiegoś wsparcia rodzin i po prostu gdzieś się bardzo, bardzo pogubili. Dlatego łatwo im było wejść na taką drogę przestępczą, bo troszeczkę czuli się oderwani od takiego normalnego świata, normalnego życia. I chyba też wydaje mi się, że mogła być tu chęć takiego zrobienia czegoś, żeby mogli się czuć, że są tacy silni, mają nad czymś władzę, panują nad czymś. W końcu może mieć te pieniądze, żeby żyć tak na bogato, a nie martwić się cały czas o tą kasę i robić jakieś takie dziwne rzeczy. Także myślę, że tutaj ta motywacja jakaś była, ponieważ cała ta narracja tej sprawy, jak wspomniałam, że Marvolus był zły, że w ogóle te dzieciaki to zrobiły to z nudów, że tak naprawdę nie miały żadnego powodu, bo jak się analizuje tylko efekt, to faktycznie pieniędzy żadnych nie zyskali. Zabijali osoby jak popadło właściwie, kogo tylko spotkali, to właściwie był potencjalną ofiarą. Kompletnie nie liczyli się z niczyim życiem, zdrowiem, kompletnie z niczym. I taki jest fakt, ale myślę, że jak będziemy tylko na tym się skupiać, to troszeczkę nam umknie to, że tu były jakieś przyczyny wcześniej. I tu właśnie myślę, że to jest oczywiście znowu gdybanie. Gdyby ktoś tam zauważył, gdyby ktoś tam zadziałał. No jak zwykle tu mamy bardzo dużo gdybania. No ale takie mam wrażenie, że nie podobała mi się ta narracja, że tak naprawdę oni sobie wiedli spokojne życie i nagle w pewnym momencie, a trochę nam nudno, wzięli pistolet i zaczęli do wszystkich strzelać w okolicy, bo to mi się wydaje zupełnie inna narracja w przypadku tej grupy akurat ludzi.
Cały czas milczałam, dlatego że tego nie widzieliście, ale ja cały czas kiwałam głową, gdy Ola mówiła, jakie mogą być przyczyny tego, że ta młodzież, bo rzeczywiście to byli bardzo młodzi ludzie, zeszli na tą złą drogę, że to nie powinno się oceniać tak zero-jedynkowo, nic nie jest nigdy czarno-białe. Na pewno tutaj kryła się jakaś taka mroczna historia z przeszłości, bo człowiek wydaje mi się, że nie staje się zły tak po prostu z dnia na dzień, bo coś mu tam odbija, tylko najczęściej jest to wpływ jednak jakiegoś zdarzenia, wpływ kogoś też. Więc no ja się całkowicie z Olą zgadzam w 100%. A tak zmieniając temat, trochę odchodząc od tej mrocznej historii, która kojarzy mi się z jakimś takim dobrym thrillerem amerykańskim, bo naprawdę mnóstwo takich filmów powstało o trudnej młodzieży, o jakiejś tam młodzieży, która radzi sobie i trochę zabija ten swój czas właśnie jeżdżąc po Stanach i mordując. To są takie kryminalno-thrillerowe historie, które my z Olą uwielbiamy. A tak odchodząc trochę od tych mrocznych klimatów, to jako, że mamy ten okres świąteczny, no to takie małe słoneczko, taki promyczek tego odcinka, to chciałobyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i że nas wspieracie, że nas słuchacie. Jest to bardzo miłe i motywujące i mamy nadzieję, że kolejny rok również z nami spędzicie. A przy okazji tych życzeń to oczywiście zawsze musi być smacznej kawy, więc życzę Wam smacznej kawy przez cały rok.
Tak, oczywiście dołączam się do tych życzeń. Dużo ciekawych pozycji książkowych i podcastowych w naszej ulubionej tematyce True Crime. Życzę sobie i Wam. I tak jak Natalia, mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w przyszłym roku, który mam też taką nadzieję, że przyniesie dużo dobrych rzeczy. Trochę może będzie spokojniej i normalniej, że będziemy mogły cały czas się rozwijać i coś dodatkowego Wam dać. No i to chyba tyle w tym roku, tak? Jakoś trudno się z Wami dzisiaj rozstać, biorąc pod uwagę, że to ostatni odcinek i będziemy miał przerwę.
Nie wiem jak Ty, ale ja zamierzam oglądać teraz same komedie i może trochę ten True Crime, kryminały i thrillery odłożę na bok i sobie trochę od tego odpocznę, żeby tak z nową, świeżą głową wejść w ten nowy rok i wtedy łapać te nowe tematy i chłonąć na nowo te kryminalne historie.
Nie oszukujmy się, pewnie i tak gdzieś tam będę kątem słuchać. No ja oczywiście będę się skupiać na pisaniu mojej cudownej pracy magisterskiej, która też jest związana z tematyką True Crime. To za daleko nie odejdę, ale tak, mam kilka planów, żeby w wolnej chwili może takie pozycje filmowe i książkowe złapać. Także tak, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się też podobał, mimo że pokazuje taką mroczną stronę świąt, ale chciałam pozostać w tej tematyce True Crime też w święta. I mam nadzieję, że do usłyszenia w nowym roku.
Do usłyszenia.